Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy jak co środę program interwencyjny Po stronie prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Gościejewo. Jest to gmina Rogoźno, powiat Oborniki, województwo wielkopolskie, ale to, o czym będziemy dzisiaj mówić, nie dotyczy tylko tej gminy, tej miejscowości, ale całej Polski, a w szczególności producentów trzody chlewnej. Niska cena skupu wieprzowiny, kto na tym zyska, kto traci. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto. Szanowni Państwo, w poniedziałek miał miejsce protest tutaj w tej gminie. Organizatorem tego protestu był pan Eugeniusz Koczorowski. Pan jest również prezesem grupy producentów trzody chlewnej Blondyna. Panie prezesie, jest problem z polską wieprzowiną, a ten problem dotyczy głównie cen skupu. Jaka jest ta cena tego skupu i dlaczego jest ona dla Was niezadowalająca?
Dla naszej grupy cena obecnie jest 3,40, 3,60, ale dla pozostałych rolników niezrzeszonych w grupie nawet czasami spada do 2,80. Głównym problemem tej niskiej ceny to jest zmowa cenowa koncernów. Te koncerny własnością są generalnie nie w polskich rękach i jest wyzysk polskich rolników.
Panie prezesie, uczciwie pan przyznaje, że ci, którzy nie są zrzeszeni, mają gorzej, a ci, co są zrzeszeni, to mają o wiele lepiej? Czy to też jest dla tych zrzeszonych również cena nie do przyjęcia?
Również jest ta cena nie do przyjęcia, bo jest zdecydowanie poniżej kosztów produkcji.
Dla tych niezrzeszonych, przypomnijmy, jaka to cena?
3,40, 3,60.
To bywa, że dla zrzeszonych, a dla niezrzeszonych?
Dla niezrzeszonych poniżej Czech, generalnie poniżej Czech.
No to można powiedzieć, że czasami to woda na stacjach benzynowych jest droższa.
Na pewno za litr wody, na pewno trzeba na stacji więcej zapłacić.
Organizował pan protest. Czy musiał pan specjalnie namawiać ludzi do tego, aby na ten protest przyjść?
Byłem zaskoczony, bo tylko członkowie naszej grupy, Eugeniusz, rób coś, jeszcze troszeczkę i nasza grupa po prostu padnie. Oczywiście wysłałem sporo SMS-ów, ale byłem mile zaskoczony, że rolnicy czują się jeszcze Polakami i ten problem naprawdę czują i chcą, żeby jeszcze jest szansa, żeby naprawić te rynki rolne w Polsce.
Blokowaliście w poniedziałek trasę krajową numer 11 między Piłą a Poznaniem. Jak przebiegał ten protest? No i jaki odniósł skutek, również ten medialny?
Myślę, że bardzo dobry. Wszyscy rolnicy, którzy nie byli, bardzo żałowali, że nie wsparli tej akcji, ale następnym razem na pewno wesprą tą akcję. Ja nie mówię, że to na pewno będzie blokada, ale każdą inną akcję myślę, że będą wspierać. Chociaż dzisiaj też widać, że rolnicy popierają i z dnia na dzień myślę, że będzie nas coraz więcej.
Dziękuję. Mówił pan Eugeniusz Koczorowski, organizator poniedziałkowego protestu, na którego przyczyną jest niska cena skupu trzody chlewnej. Zostańcie Państwo z nami, by poznać przyczyny tej sytuacji.
Pan Sławomir Rybak, członek Izby Rolniczej powiatu Oborniki, również hodowca, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Sławomirze, jak przekładają się te koszty i kalkulacje produkcji?
No więc koszty produkcji jednego tucznika, można powiedzieć, czy tego kilograma żywca, którego sprzedajemy, na dzisiaj wynoszą powyżej 4 zł. Powyżej 4 zł koszt jednego kilograma to cena, która powinna być, abyśmy mieli jakąkolwiek opłacalność, to myślę, że 4,50, gdzie moglibyśmy mówić o tym, że mamy jakikolwiek zysk. A cena dzisiaj, która wynosi 3,30 czy 40 zł, to jest cena, która pokryje może zakup prosiaka i kupno paszy do niego. ale koszty pozostałe, weterynaria, woda, gaz, rachunki stałe, te wszystkie rzeczy, nasza praca, nie ma w tej chwili żadnego pokrycia w tej cenie, którą otrzymujemy.
Czy w jakiś sposób Państwo mogą liczyć na jakieś dofinansowania czy odszkodowania, na przykład w tym roku była susza?
No nie właśnie, jeśli chodzi o producentów trzody chlewnej, to w tym przypadku suszy, kiedy była pewna pomoc wypłacana rolnikom, to producenci trzody nie mogli liczyć na tą pomoc ze względu na to, że tak skonstruowany był mechanizm wypłacania pomocy, że ci rolnicy, którzy mają produkcję zwierzęcą, ich tak jakby, mimo że mają straty na tej produkcji zwierzęcej, to tak jakby są dyskwalifikowani, bo po prostu liczy się przychód, sam przychód, który zwiększa tak jakby przychód całości gospodarstwa. I mimo że jest na tym strata, to oni nie dostali żadnej pomocy, ci rolnicy. Dostali jedynie ci, którzy nie mieli produkcji zwierzęcej, czyli typową produkcję czysto rolniczą, sprzedaż roślinną. Tylko oni mogli liczyć na tą pomoc. Poza tym rolnicy też wiemy, że są dopłaty na przykład teraz do bydła opasowego, do jabłek ze względu na ten kryzys, który był ostatnio, braku możliwości eksportu produktów do Rosji. No, do produkcji trzody nie ma żadnych takich dopłat, które by nas w jakiś sposób pomogły.
Tak jak tytuł naszego dzisiejszego reportażu interwencyjnego, ceny spadają, a my jednak tą wieprzowinę importujemy.
Tak, zgadza się. Polska nie jest w stanie na dzień dzisiejszy sama wyżywić się z tego, co produkują polscy producenci trzody. Musimy importować, bo gdyby importu zabrakło, to mielibyśmy deficyt. Importujemy na dzień dzisiejszy około 300 tysięcy ton żywca wieprzowego z zagranicy, który jest potrzebny do tego, żeby nas tutaj się wykarmić. A mimo że on jest droższy niż u nas, dużo droższy. A jeszcze trzeba dojść do tego koszty transportu. Więc jak to jest możliwe, że to się opłaca, to jest no dziwne. To...
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Sławomirem Rybakiem. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Po krótkiej przerwie powrócimy do tematu.
Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Mateusz Piechowiak. Panie Mateuszu, sytuacja, o której dzisiaj mówicie, dotyczy tylko dnia dzisiejszego, czy też ona już ma miejsce w Polsce od długiego czasu? To, co mówili tutaj przedmówcy, no poziom pogłowia jest już tak niski, a mimo to cena bardzo również niska. No ekonomia, można powiedzieć, szaleje w takim wypadku, bo skoro podaż niska, to cena powinna być wysoka. W tym przypadku jest odwrotnie.
No tutaj problem pojawiał się nie tylko teraz, był to 10 lat temu, gdy pogłowie faktycznie wynosiło 15 milionów, dzisiaj mamy 9 czy 8 milionów, nie znam statystyk, wiem, że z tych świń jest coraz mniej w Polsce, cena spada już tak nisko, że po prostu no nie ma z czego dokładać czy brać pieniędzy na utrzymanie tych stad. Kasujemy stada podstawowe, czy wycinamy lochy, sprowadzamy trzodę czy półtusze z zagranicy. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No, matematyka jest matematyką. Jak nie ma w naszym kraju naszej wieprzowiny, wiadomo, że ona powinna być droższa, bo jest znacznie lepszym towarem, zdrowszym niż to, co przywozimy z zagranicy, czy musimy przywozić z zagranicy. No bo tak sobie to tłumaczę, że po prostu mi się wydaje, musimy już wpuszczać zachodnie mięso do nas, żeby zlikwidować czy wyłączyć polskich rolników w ogóle z produkcji trzody chlewnej. No tak, ja tak to widzę. No bo...
Czyli te tak zwane świńskie górki i dołki to nie nowa sytuacja dla was jako hodowców?
Nie nowa, ale nie tak długo trwała jak teraz i tak znacząco obniżająca nam tutaj dochód w gospodarstwach, gdy teraz w momencie nie mamy do zapłacenia, do uregulowania należności, za przykładowo nawozy, podatki, prąd, no, utrzymanie rodziny, no nie ma z czego naprawdę tych pieniędzy już brać. Jak jest jeszcze taka teraz zmowa cenowa, 3,10 czy 3,30 za kilo tucznika, no to dla mnie to jest katastrofa w tym momencie.
Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Mówił pan Mateusz Piechowiak. Proszę państwa, ekonomia w naszym państwie, jak widać, zupełnie mija się z matematyką. Cóż to za dziwna ekonomia, więc zapewne ktoś trzyma tę branżę w ręku. Kto i kto ma z tego zyski i ile z tego wszystkiego czerpiemy korzyści również my, konsumenci w mieście. Zostańcie państwo z nami.
Pan Marek Oko, prowadzący gospodarstwo rodzinne, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Marku, jak słyszymy, ten problem trwa już dosyć długo. Pukaliście do niejednych drzwi urzędów. Czy ktoś się wami zainteresował? Czy pomógł? Jaka była rola?
Proszę Państwa, problem już tkwi parę lat i żaden z rządów nie interesuje się rolnikami, tylko wszyscy interesują się sobą. Rolnicy no już są tak zdeterminowani, że no nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nie wiem, co dalej będzie, ale my z rodziną mamy duże gospodarstwo i, no i sytuacja jest bardzo trudna. I nie wiemy, co to będzie dalej. Jeżeli tak zostanie, ceny będą takie, jak są na dzisiaj, to jest tragedia. Dla wszystkich rodzin w Polsce, nie tylko dla mojej rodziny, ale wszyscy będą tą tragedię przeżywać.
A jaka jest rola instytucji kontrolujących wasze gospodarstwa?
Znaczy się, powiem tak, w Polsce no to wszyscy nadgorliwie, wszystkie firmy, które kontrolują rolników, no to by wyciągli, co by tylko mogli. Ale przyjeżdżają na pewno zakłady, o ile wiadomo, samochody przyjeżdżają z półtuszami z zachodu, to te półtusze to lepiej nie mówić, co tam przyjeżdża i co konsumenci spożywają po prostu. A później się dziwimy, że ludzie chorują, że ceny są niskie, ale no przyjeżdża no szajs, inaczej no, krótko powiedzieć, nie, z zachodu. A polskie mięso, gdzie jest bardzo dobrej jakości, no to się eksportuje za granicę, po prostu oni chcą być zdrowi, a my mamy być tutaj no chorzy, inaczej powiedzieć, nie?
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Markiem Oko. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Przypomnijmy, proszę Państwa, znajdujemy się w miejscowości Gościejewo. Jest to gmina Rogoźno, województwo wielkopolskie. Rozmawiamy z panem Januszem Białoskórskim. Pan jest prezesem powiatowych struktur kółek i organizacji rolniczych. Jest pan również prezesem grupy producenckiej trzody chlewnej Dolina Noteci, jak również współwłaścicielem i prezesem jednego z zakładów mięsnych w Czarnkowie. Panie prezesie, sytuacja bardzo trudna. Jaka przyszłość rysuje się dla pogłowia trzody chlewnej w Polsce i przyszłość dla polskich rolników, tych, którzy tę trzodę chlewną również mają u siebie, bo widać, że pogłowie nijak się ma z polskimi gospodarstwami.
Dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, więc jeżeli nie nastąpią w najbliższym czasie poważne rozwiązania prawne i legislacyjne, to my przestaniemy w tym kraju hodować trzodę chlewną. Ewentualnie hobbystycznie ktoś, jeżeli będzie miał gospodarstwo agroturystyczne, to będziemy mogli ją w najbliższej przyszłości zobaczyć. Tak się po prostu dłużej nie da żyć, nie da prowadzić na odpowiednim poziomie hodowli, ponieważ ona, tak jak już któryś z przedmówców powiedział, od dłuższego czasu ekonomia z matematyką u nas w kraju nie ma nic wspólnego. Ja osobiście również jestem rolnikiem, producentem trzody chlewnej. Mam w swoim gospodarstwie 250 macior, czyli cykl zamknięty. Sprzedaję około 3000 tuczników i tyle z samoprosiąt. I proszę mi uwierzyć, przez ostatnie 3 miesiące, dobrze, że nie miałem kontroli weterynaryjnej, ponieważ przez ostatnie 3 miesiące nie mogłem sprzedać na rynku krajowym prosiaka. Miałem dobrostan przekroczony prawie 60%. Podejrzewam, gdybym miał kontrolę, to nikt by nie zastanawiał się, dlaczego mam. Po prostu nie wolno mi, byłbym ukarany. Tak jak wielu moich kolegów w sąsiednich gminach, gdzie te kontrole miały miejsce.
Przepraszam, że tak wejdę w słowo. No to co miałby pan? To zjeść, zakopać? No jak nikt nie chce kupić?
Panie redaktorze, z urzędnikiem się nie dyskutuje. On widzi paragraf, a nie człowieka. Tak u nas było zawsze i to trwa nadal. No chyba, że jest to pan z zachodu, prawda? Z sygnetem, z krawatem, wtedy ewentualnie może liczyć na łaskawość urzędnika, bo przecież my doświadczamy dzisiaj kontrolę w naszych gospodarstwach, gdzie jest litera prawa, nie duch prawa. Natomiast instytucje zachodnie, które mają u nas swoje posiadłości i prowadzą u nas interesy, są, że tak powiem, ponad prawem. Ich prawo nasze nie obowiązuje, bo przecież mamy przecież takie gospodarstwa, w których hoduje się fermowe świnie Schmidtfielda, primy, w każdym razie nie naszej. Tam nasze inspekcje, że tak powiem, nie zaglądają albo nie mają prawa wstępu. Pytam się, czy tak mamy się czuć w naszym kraju? Czy tak mamy działać w naszym kraju? Ostatnio był u mnie kolega, który od 5 lat kupował prosiaka i mówi do mnie tak: Janusz, przykro mi jest bardzo, ale ostatni raz zabieram od ciebie prosięta, ponieważ ja nie mam zamiaru dokładać, a poza tym nie mam z czego dokładać. Tu któryś z kolegów mówił, i to jest cała prawda, bo my przecież mamy co robić. My nie wychodzimy protestować na drogi, bo nie mamy co w gospodarstwie robić. Nie, my w domu po prostu nie mamy za co już dzisiaj żyć. Ja się boję jednej sytuacji, panie redaktorze, mianowicie takiej, że nagle w kraju, ja absolutnie nie obwiniam rolników za to, bo to nie ich wina, tak reguluje prawo i działamy wszystko zgodnie z prawem. Jeżeli w naszym kraju dojdzie, a myślę, że dojdzie to w bardzo krótkim czasie, jeżeli nie będzie odpowiednich rozwiązań na szczeblu ministerstw i rządu, że 80% gospodarstw będzie kontraktowane świnie hodować u siebie, produkować, to wtedy stada podstawowe zostaną wyrżnięte. Bo jaki ja będę miał wpływ na to, że przyjdzie mi zakład mięsny, który jest właścicielem również tych kontraktowanych świń w danym gospodarstwie i on mi zaproponuje cenę 2,50. Nie będzie szans. Będę zmuszony następny, aby zlikwidować stado i wtedy pytam się, co dalej. Jest tylko pytanie, czy tak ma wyglądać polska wieś i polska produkcja żywca wieprzowego. Ja myślę, że dzisiaj naprawdę niewiele trzeba, aby rozwiązać ten problem. Potrzeba tylko dobrej woli i nie wmawiania nam, że tego prawo zabrania. Nie, tego prawo nie zabrania. Jesteśmy w naszym kraju i to prawo powinno służyć ludziom. W tym kraju to prawo powinno również służyć rolnikom. Przecież do dzisiaj nie spotkaliśmy się z definicją, co to jest polskie mięso. Oglądam w telewizji, zresztą państwo również, reklamę zakładów mięsnych Pini, jakie to smaczne wyroby z polskiego mięsa. No przecież to nie jest prawda. A Francuzi potrafili u siebie powiedzieć wyraźnie, to co jest urodzone u nas w kraju jest nasze. Gdyby wprowadzić to u nas, panie redaktorze, to problem, myślę, że po kolei należałoby rozwiązywać następne problemy. A mianowicie jakie? Jeżeli uznalibyśmy, że prosie tylko tu urodzone w tym kraju jest polskim prosięciem, oczywiście to nie zabrania i nie eliminuje rolników, którzy dzisiaj sprowadzają prosiaka czy warchlaka z zachodu. Natomiast ci rolnicy, którzy prowadzą tą ciężką działalność, jaka jest produkcja prosiąt, powinni również, jeżeli są w grupach, tak, dopłaty, ale do tylko prosiąt urodzonych w kraju. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce sprowadzić, ma prawo, ale nie ma do tego dopłat. Następną sprawą, oprócz grup producenckich, przecież mamy zakłady mięsne. Myśmy je tak szybko likwidowali w latach 90. Kazano nam sufity kafelkować, kąty odpowiednie na ścianach. Polikwidowaliśmy. Dzisiaj mamy właśnie między innymi dlatego taką sytuację, a nie inną. Ale przecież są zakłady mięsne, które korzystają z unijnych dotacji. Część jest również dotacji z budżetu państwa. Dlaczego nie mamy sobie zastrzec, że proszę bardzo, wy dostaniecie te pieniądze, ale świnki muszą być polskie kupowane, tu wyprodukowane. Ja powtarzam, jedna definicja załatwiłaby naprawdę wiele problemów. Dzisiaj, szanowni państwo, jak widzicie, w latach 90. sprzedaliśmy banki, a w latach 2000 sprzedaliśmy handel. Jaki kraj oddaje handel? To jest przecież kura znosząca złote jaja. Dzisiaj powierzchnie, sklepy wielkopowierzchniowe, galerie rządzą się swoimi prawami. A przecież burmistrz, wójt czy prezydent miasta, wydając zezwolenie na budowę danego obiektu u siebie, mówi: dobra, dostaję zezwolenie, czy to mówi Portugalczykowi, czy Francuzowi, ale 30% towaru zgarnia z lokalnego rynku. Od ogrodnika, sadownika, mleczarni, masarni. Myślę, że te problemy byłyby zdecydowanie inne. I nikt mu nie mówi, że to byłoby wbrew prawu, czy z gospodarką nic by nie miało wspólnego. Gospodarka musi służyć ludziom. Inaczej, szanowni państwo, sobie nie poradzimy. Nie mówmy o solidarności w Unii Europejskiej, bo takowej nie ma. Kto silniejszy, wygrywa. I ja myślę, że następnym problemem, który i krokiem, który powinniśmy rozwiązywać, to przede wszystkim, aby się spotkali ministrowie spraw zagranicznych i Bóg wie, kto tam jeszcze, i niech dogadają się. My mówimy tak, jeżeli Rosjanie, bo to też jest pewien problem, który nas dzisiaj uderza poprzez to embargo rosyjskie,
ale jeżeli Rosjanie upierają się i powiedzieli, że my od Polaków nie bierzemy, chcemy od Francuzów, Belgów i tak dalej, zgódźmy się na to. To przynajmniej ta padlina, która do nas dzisiaj, przepraszam za takie wyrażenie, przyjeżdża do nas, pójdzie na wschód. Nie przyjdzie do nas, co poprawi na pewno u nas ceny, konkurencję i relacje, jakie dzisiaj są między produkcją a ceną, którą dostajemy.
Dziękuję, panie prezesie. W 2007 roku została podjęta ustawa, która zobowiązywała i dawała prawo samorządom do tego, aby zgodzić się lub też nie na sklepy wielkopowierzchniowe. Niestety Trybunał Konstytucyjny uznał takie rozwiązanie za sprzeczne z konstytucją. Czy powiązanie handlu z lokalną produkcją również rozbije się o Trybunał? To pokaże czas. W przypadku dzisiejszego programu widać, że problem dotyczy nie tylko rolników niezrzeszonych, ale również grup producenckich. I nie tylko grup producenckich, ale również mniejszych zakładów. Gdzie tkwi problem? O tym w dalszej części programu. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Henryk Janus, przewodniczący Rady Miasta Roguźno, również były hodowca. Panie przewodniczący, jak te ceny przekładają się na ceny w miastach? Czy konsumenci mogą kupić taniej, dlatego że wy sprzedajecie po tak niskich cenach?
Znaczy, ja uważam, że ceny się w ogóle nie przekładają, ceny żywca w stosunku do cen produktów w sklepach, ponieważ... Może powiem tak, jeżeli przez ostatnie lata cena żywca rosła, cena w sklepach również rosła. Przy każdym spadku cen żywca w sklepach zostaje cena ta sama. Także po prostu to się ma nijak do ceny żywca. Ja mam dane jeszcze z 97 roku, przed tym słynnym już obniżką cen w 99 roku, gdzie, tak powiem, cena żywca wahała się w 97 w granicach 4,10, 4,30 dochodziła do 5 zł za kilogram. Natomiast tak popularna kiełbasa u nas kosztowała wówczas niecałe 7 zł. Dzisiaj przy cenie żywca, która kształtuje się 3 zł, czy lekko ponad, cena tej samej kiełbasy, tylko mówię o jednym produkcie, waha się w granicach 12, 15, 16 zł. Czyli to nie ma nic wspólnego cena rolnika, a cena w sklepach.
W jaki sposób może mieszkańcy miasta mogliby też pomóc rolnikom?
Jedynym sposobem, o którym się już mówiło, żeby kupujmy co polskie. Niby droższe, ale polskie. Natomiast większość naszych osób, nie tylko na wsi, w mieście, ale również na wsi, wiadomo, brakuje środków, brakuje pieniędzy, kupują w marketach. Oczywiście tańsze. Jakie to są produkty? Koledzy tu już przede mną mówili.
Jest pan byłym hodowcą? Nie wytrzymał pan konkurencji?
Tak, około 3 lata temu, 2-3 lata temu przestałem produkować żywiec wieprzowy, ponieważ nie można ciągle dokładać. Musi z tego być zysk. A robić tylko po to, żeby robić i nie wiem, dla idei nie warto.
Szanowni Państwo, słyszymy niskie ceny skupu. Kto na tym zyskuje, kto na tym traci? Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Kontynuujemy nasze rozmowy. Tym razem jest z nami pan Roman Szuberski, burmistrz miasta i gminy Rogoźno. Panie burmistrzu, jeden z hodowców nie wytrzymał, już zrezygnował. To widać z rozmów, czeka kolejnych, jeśli sytuacja nie zostanie naprawiona i to szybko. Jak to odbija się na gminie, na budżecie gminy, na sytuacji również społecznej w waszej gminie?
Problemy rolników są problemami naszej gminy, którą mam zaszczyt reprezentować. Ze mną jest pan wiceprzewodniczący, pan przewodniczący i rzeczywiście będzie to miało dosyć duży skutek. Odbije to się w podatkach. Rolnicy, którzy niestety nie osiągną zysku, no nie będą w stanie zapłacić tego podatku. Będziemy ten podatek musieli obniżyć, umorzyć, względnie go odroczyć. Odbija się to również na, przede wszystkim na niższych wpływach. Na terenie gminy mamy w tej chwili 156 stad. W tych stadach jest łącznie około 13 600 sztuk trzody chlewnej. I z tego, co słyszę, ten spadek no, nastąpi dosyć gwałtowny, jeżeli takie niskie ceny będą się utrzymały. Dlatego naszym zadaniem będzie pomóc rolnikom w tym trudnym okresie czasu. Tym bardziej, że trzeba dodać jeszcze tegoroczną suszę, która w zasadzie pogłębiła tą sytuację, jaka panuje w rolnictwie. W zakresie możliwości tutaj działania rogozińskiego samorządu będziemy starali się rolnikom pomóc w rozwiązaniu ich problemów.
Panie burmistrzu, czyli to nie jest tak, że ta sprawa dotyczy tylko tych rolników, tylko tych trzodziarzy, a więc ktoś mógłby pomyśleć, a może sobie jakoś dadzą radę, ja na tym nic nie stracę. No widać, że traci budżet miasta, a więc będzie trzeba albo komuś w mieście odebrać, albo komuś dać wyższe podatki, no bo skądś musicie czerpać do budżetu również pieniądze.
Oczywiście mniejsze wpływy spowodują, że na inne znaczące czy potrzebne cele pieniądze nie będą przeznaczone, w tym i również na infrastrukturę, jaka jest na terenie wioski, bo drogi, które budujemy, czy remontujemy, świetlice, czy inne rzeczy, które wykonujemy, no one biorą się po prostu między innymi z podatków. A jeżeli tych podatków będzie mniej, to zakres prac, jakie wykonamy na terenie gminy, również będzie znacznie mniejszy.
Dziękuję. Mówił burmistrz gminy Rogoźno Roman Szuberski. Tak jak zapowiedział, są również obecni pozostali samorządowcy. Proszę się przedstawić.
Ja nie jestem samorządowcem, Waldemar Wiśniewski.
Przepraszam. Wiceprzewodniczący gminy, tak? Proszę się przedstawić.
Wojciechowski Paweł.
Jak pan widzi tę sytuację?
Sytuacja jest od kilku lat już dosyć tragiczna. Jestem również producentem trzody chlewnej. Może na dowód pokażemy tu również, zabrałem fakturę, jak wyglądała cena w innych latach, porównując 5-6 lat do tyłu, jakie mieliśmy ceny za kilogram trzody chlewnej. Może pokażemy do kamery 4,65, 4,59, 4,69, 4,90. Ceny były, dochodziły do granicy 5 zł. Obecnie przy cenie 3 zł nie ma żadnej opłacalności.
I pan jako rolnik, jednocześnie jako samorządowiec widzi jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Co należałoby zmienić? Bo tak, już gromadzicie się, jesteście w grupach producenckich, macie wsparcie władz lokalnych. No i czyli widać, że coś jednak trzeba więcej tutaj, aby tę sytuację uzdrowić.
Wydaje mi się, że głównym problemem dzisiaj jest trzoda chlewna, która zostaje przywożona z Niemiec, z Danii. Widzimy, jakie duże ilości tego jest przewożone. Nasze towary po prostu stoją, nie chcą od nas kupować producenci, gdyż wolą tańszą żywność z zachodu.
Dziękuję. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem, z którym wcześniej się nie udało, ale proszę się przedstawić. Pan jest mieszkańcem tej gminy?
Nie jestem mieszkańcem gminy Wągrowiec, ale...
I tam ten sam problem?
No oczywiście. Problem jest wszędzie. Generalnie w całym kraju taki sam, jeśli chodzi o trzodę chlewną w tej chwili. Głównym problemem jest, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, zwożenie nie może samego żywca nawet z terytorium Niemiec, tylko tego, co w Niemczech jest, powinno być zutylizowane. I to jest przewożone do polskich zakładów mięsnych. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, bo ale nikt z tym nie chce nic zrobić, albo udają, że nie ma problemu.
Czyli ta bardzo złej jakości produkcja tamta, niemiecka, jest przywożona tutaj do tych sklepów i Polacy, rodacy to kupują, tak?
Do zakładów, które to przerabiają, mielą, przerabiają na jakieś tam niby polskie szynki z polskiego mięsa. Oczywiście to jest mięso przeznaczone do utylizacji. Mało tego, ci, którzy to przywożą, dostają dopłatę do eksportu jeszcze od krajów członkowskich Unii, no bo to jest niestety, ale to taka jest... Tak się prowadzi politykę Unii, żeby no rolnik w danym kraju, który akurat mówię tu o państwie Niemcy, bo no, to jest takie generalnie uczciwe państwo, które wszystko robi, żeby żeby u nich rolnik miał dobrze, a ten, który sąsiaduje, wiadomo. No wie pan, to jest ta polityka Unii uczciwa, solidarna, niby tak, nie? Jeśli chodzi już o takie tam szczegóły, o solidarność unijną, no to mamy ją.
Czy Polacy, konsumenci mają możliwość kupić polską wołowinę, wieprzowinę, inną polską produkcję w sklepach? Czy wiedzą, jak trafić na to? Jakie pan ma własne doświadczenia z tego?
Znaczy powiem tak, ja kupuję akurat tylko w polskich sklepach. Inni to już chyba tak niekoniecznie. No świadomość nie jest zbyt duża, jeśli chodzi o polskich konsumentów. Idą po prostu, no wiadomo, jest konsument polski nie jest konsumentem, który ma dużo pieniędzy w kieszeni, dlatego idzie tam, gdzie jest taniej. Niekoniecznie lepsze, zdrowsze, ale jest tańsze. I wszyscy na to tylko patrzą dzisiaj. Przemielone w marketach, w sklepach wielkopowierzchniowych. Tam już potem nic nie widać. Wszystko zapakowane próżniowo, wszystko ładnie wygląda. Problem się robi wtedy, kiedy pan to włoży do lodówki, rozwinie folikę i za dwa dni pan może jeździć jak na łyżwach.
Spróbowałby pan odpowiedzieć może na to pytanie, to kto na tym traci, kto zyska? Bo widać, że tracicie wy, bo macie niską i rolnicy, bo macie niską cenę skupu. Konsumenci w mieście wcale z tego nie zyskują, bo te ceny jednak nie spadają. Kto na tym zyskuje?
No, zyskują koncerny, które sprowadzają to mięso. No tak jak tu mój kolega Janusz powiedział, w zasadzie wszystkie zakłady mięsne czy koncerny, które przerabiają wieprzowinę i nie tylko, i wołowinę, to są koncernami zachodnimi. PIN jest firmą francuską, czy włoską, tak? Smithfield jest chińską w tej chwili, pierwsze to amerykańska jako offset za nasze F-16 i większość sokołów jest tak samo, jest duński. I tak to wygląda, a polskiego gdzieś jakieś tam małe przedsiębiorstwo, które tam jeszcze ubija coś tam i to jest wszystko. Oni po prostu jest zmowa i się, wie pan, zbiera się 5-6 prezesów w jakimś tam dniu czy telefonami i robią cenę. No. Jadą tiry z terytorium Niemiec, przywożą to, co przywożą. No a polskiemu rolnikowi się proponuje 3,15, tak jak dzisiaj tutaj lokalny skupnik, 3,15 podstawowa cena, no to wie pan, to już jest poniżej godności.
Z tym offsetem, bo tak pamiętamy, że no to cieszono się z tego, że będzie offset, no ale to wygląda tak, że no my kupimy waszą broń, w zamian za to wy nam sprzedacie, no co, wołowinę, wieprzowinę?
Znaczy nie, to nie mieliśmy sprzedawać, tylko oni nam mieli przywieźć, bo oni na tym to polegało, że my Amerykanom nie sprzedamy nic, bo oni swój rynek szanują. A naszego rynku po prostu nikt nie szanuje, każdy, który, wie pan, no rządy robią to wszystko, jak nasze polskie rządy, kto gdzieś coś tam posmaruje, no to wchodzi. No i tak to wygląda.
Pana imię?
Waldemar.
Tak, słowa pana Waldemara, proszę państwa, więc widać powoli rozjaśnia nam się sytuacja odnośnie tego, kto na tym wszystkim zyskuje, kto traci, kto jest właścicielem również tych wielkich koncernów międzynarodowych i zagranicznych, nawet byli niektórzy komisarze rolnictwa Unii Europejskiej. Ile ma z tego polski rolnik, ile ma z tego polski konsument, a więc my wszyscy, zostańcie państwo z nami.
A my powracamy do rozmowy z panem Eugeniuszem Koczorowskim. Co byłoby dla was szansą, żeby te ceny tak nie spadały, żeby wasza produkcja się opłacała i żeby jednocześnie wasze gospodarstwa mogły się rozwijać?
U nas w grupie może stosunkowo są dosyć duże gospodarstwa, ale na pewno dobrą receptą dla małych gospodarstw byłaby sprzedaż bezpośrednia, co by mogli przerabiać we własnych gospodarstwach i goście, klienci z miasta bezpośrednio mogliby przyjeżdżać do tych gospodarstw. Na pewno byłoby to dużą szansą dla tych gospodarstw, ale niestety przepisy dla tych małych gospodarstw są identyczne jak dla dużych koncernów i na dzień dzisiejszy niedawna nowelizacja ustawy o sprzedaży bezpośredniej zabrania sprzedaży i przetwórstwa mięsa wieprzowego w gospodarstwach. Gdyby ten zapis się zmienił, tak jak w przypadku drobiu, byłaby szansa dla tych małych gospodarstw i ci mali gospodarstw, jak tutaj widzimy różnicę w marketach, a w cenie skupu, gdyby ci mali rolnicy te pieniądze zostały u nich, no to na pewno byłoby to szansą. Ale niestety przepisy są tak skonstruowane przez lobbying dużych firm, że to jest po prostu zabronione. Po co jakaś niepotrzebna konkurencja dla tych właśnie zakładów?
Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, jak pan widzi przyszłość gospodarstw?
Jak ta sytuacja się nie zmieni, to i zbankrutują te duże i te małe. I wtedy Polska może być zagrożona w dostęp dobrej żywności, bo wtedy będziemy skazani na, tylko na import, a jak nie będziemy własnego towaru mieli, no to wyobraźmy sobie, ile wtedy za dobrą szynkę będziemy musieli zapłacić. No prawie nikogo nie będzie na to stać. Będzie o wiele gorzej niż w Rosji.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, jeżeli sytuacja się nie zmieni, Polska będzie skazana tylko i wyłącznie na import.
Proszę państwa, wiele osób wypowiada się na tym programie, a może głos młodzieży również dotrze do społeczeństwa, do rządzących, do wszystkich tych, którzy tak sobie po prostu lekko traktują tę sprawę. Bartosz Skibiński. Bartosz, ile masz lat i skąd jesteś?
Mam 17 lat, jestem z mojej miejscowości Bugaj. Aktualnie uczę się w technikum rolniczym. Jak mam przejąć gospodarstwo, nie widzę zysku, żeby utrzymywać się na rynku. Nie ma przyszłości, tak jak dla mnie.
Czego uczą was właśnie w tej szkole? No bo na pewno w jakiś sposób techniki uprawy, hodowli, zamiłowania do zawodu, na pewno utrzymania się na rynku, czy to jakoś współgra z tym, co jest w rzeczywistości, czyli wracasz ze szkoły i widzisz gospodarstwo, widzisz pracę rodziców i sam idziesz do tej pracy, czy widzisz jakieś takie połączenie tego, co was uczą w szkole, a tego, co jest w gospodarstwie, czy jest przyszłość?
Uczą dobrze, ale nie ma tego powiązania, w przyszłości nie ma.
Dziękuję, mówił Bartosz Skibiński. Kolejny młody człowiek, Wojciech Piechowiak. Wojciechu, skąd jesteś, ile masz lat?
Jestem z Kaziopola, gmina Rogoźno, mam 19 lat.
A więc sytuacja u pana w gospodarstwie też widać podobna, czy może lepsza? Jak to wygląda?
No, sytuacja jak u wszystkich rolników, którzy mają trzodę chlewną, no nie jest łatwa. No ja jako uczeń, no nie wiem, moja przyszłość tak jest, ciężko powiedzieć. Kurczę.
To może kolega wyręczy. Kolega, proszę się przedstawić.
Ja nazywam się Krystian Milka. W tym roku skończyłem technikum rolnicze i następnie w tym roku poszedłem na studia, też o kierunku rolniczym. I podczas tego studiowania tak się zastanawiam, czy jak skończę te studia, czy jeszcze będzie w Polsce polska trzoda. Czy ja po tych studiach nie będę musiał iść po prostu do pracy na 8 godzin, gdzieś na produkcję. Po prostu się utrzymać i utrzymać rodzinę.
W ten sposób odbierzesz miejsca pracy tym, co są w mieście.
Dokładnie. I podczas, że ja bym odebrał, to następnie wyjadą za granicę i już nie będzie w Polsce młodzieży. I, no i jest bardzo, bardzo kiepska sytuacja ogólnie na polskim rynku i się nie obejrzymy, to po prostu w Polsce nie będzie polskiej trzody.
A więc bardzo smutna konstatacja tego faktu.
No, bardzo smutna. No. Jeżeli będzie trzeba, no to my też będziemy musieli wyjechać za granicę do pracy, no bo no tutaj nie będzie co szukać.
Dziękuję. Proszę państwa, czy po to uczą się młodzi ludzie w technikach rolniczych, czy po to studiują na uczelniach rolniczych, aby w myślach swoich w ogóle dopuszczać coś takiego, że wyjadę za granicę i tam będę pracował, czy po to kształcimy ludzi kompetentnych, fachowych, czy po to kształcimy również naszą wyższą kadrę i inteligencję do tego, aby pracowała u obcych, za obce pieniądze, dla obcych interesów? Na pewno nie. Zostańcie państwo z nami, spróbujemy jeszcze bardziej zgłębić ten temat.
Pan Tomasz Bigos, młody, wykształcony rolnik, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Tomaszu, jak przedstawia się sytuacja w pana gospodarstwie i jaką pan widzi przyszłość dla siebie, dla swojego gospodarstwa?
Panie redaktor, jestem wykształconym młodym rolnikiem.
swoją przyszłość no cały czas. Myślę, że zwiążę z tym rolnictwem, ale naprawdę jest bardzo ciężko. Kredyty, które zaciągnęliśmy na zakup maszyn i modernizacji tych budynków z dotacją z Unii Europejskiej nas ciążą, bo każdy myślał, że ta opłacalność będzie, że nie spadnie naprawdę koło 3 zł, tylko będzie się kręcić koło 4, 5, 6, przecież było 6,40. I każdy jakoś brnie do przodu, ale nie o tym też chciałem mówić, że nasi dziadkowie, ojcowie walczyli o tą flagę, tracili życie, a teraz dlaczego nasz rząd nic nie robi w tym kierunku i po prostu oddaje nam Zachodowi nas jak bezdomnych i nikomu niepotrzebnych ludzi, jak niewolników faktycznie. I dlatego myślę, że musimy się jako to rolnicy w całym kraju zjednoczyć, bo była partia Samoobrona, wszyscy się śmiali z niej, ale dzięki niej stworzyliśmy jakieś to zaplecze, solidarność tą rolniczą. Niektórzy po sądach do niedawna jeszcze się to włóczyli za różne obwinienia, ale naprawdę teraz rolnicy musimy się zjednoczyć i jednym głosem musimy mówić. Musimy walczyć o nasz byt, dobro rodziny, no i przyszłość naszych gospodarstw.
Kto zarabia na ciężkiej pracy rolnika?
No kto zarabia? Zarabiają pośrednicy. Bo dlaczego my musimy produkować czy 15, czy 60, no jeżeli są dobre świnie półbojowo. Ale po drugie, jeżeli jesteśmy w Unii, to niech będzie ta jedność. Jeżeli jest cena niemiecka, obecnie euro 25, przeliczając po 4,30, wychodzi nam 5,37. I nie dosyć, że podpisują takie kontrakty firmy, które zwożą do, na przykład do pana Piniego, bo jest tutaj głównym graczem na naszym rynku. A chciałem dopowiedzieć, że to są ogólnie firma, która wywodzi się z Sycylii i to są pieniądze mafijne. I dlaczego na Węgrzech już wykończył polskie to rolnictwo i wpuścili go do nas i nikt go nie kontroluje. Wiem też od kierowców, którzy też ode mnie odbierali świnie, że wszelkie kontrole weterynaryjne mają już, telefon jest naprzód, dzień naprzód już to dostaje kierownictwo, samochody tam stoją po 20-25 godzin. W momencie, gdy ma przyjechać kontrol, dostają SMS-y czy telefony i rozjeżdżają się po drogach polnych, ciężarówki stają w lasach, żeby nie było widać, że nie ma magazynu. Jeżeli w najlepszym czasie ta ubojnia przerabiała 20 tysięcy, 22 tysiące na dobę, a nie wiem, co wiem, no to ma przerób, który może chyba 12-14 tysięcy na dobę. Musi być czas na umycie, na dezynfekcję. I gdzie jest tu kontrol? Wszystko jest załatwione po prostu, no chyba łapówkarstwo. Nie mam słów więcej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze o głos prosił pan Marek Oko.
Pani redaktor, ja mam dwóch synów. Jeden mi uciekł do Anglii, ponieważ jest taka opłacalność, no drugi pracuje, a tak dalej, będzie, to też ucieknie. Ale nie chciałem o tym mówić. Byłem 2 tygodnie temu w Londynie i sklepy wielkopowierzchniowe Tesco u nas są też w Polsce. Dlaczego tam każdy regał jest oznakowany, czy to jest niemieckie, czy duńskie, czy polskie? W Polsce wyszły takie ustawy. Dlaczego tego w Polsce nie ma, że konsument polski idzie i zobaczy, co to jest polskie, a co jest to zagraniczne? Niech ludzie są nieświadomi to, co jedzą. I dlaczego tego u nas nie ma? Nikt tego nie pilnuje. Więcej nie mam do powiedzenia nic.
Dziękuję bardzo. Kto zyskuje, szanowni państwo, na ciężkiej pracy rolnika po stronie prawdy?
Ponownie pan Janusz Białoskórski. Panie prezesie, może pan odpowie na to pytanie, kto na tym zyskuje, kto traci. Widzimy, że wielki przemysł, wielkie firmy, no nie obywa się to chyba bez tych łapówek, no ale to trudno stwierdzić i tak powiedzieć. Urząd antymonopolowy zmowy cenowej jakoś wykryć nie może. Jakie rozwiązanie tej sytuacji?
Panie redaktorze, kto zyskuje, kto traci, to odpowiedź jest jednoznaczna i bardzo prosta. No, traci na pewno rolnik. Kto zyskuje? No, myślę, że wszystkie koncerny zachodnie, które umieściły się u nas w kraju, to nie po to, żeby filantropię uprawiać, tylko żeby zarabiać pieniądze. I my jesteśmy za zarabianiem pieniędzy, ale zarabianie musi być uczciwe i musi odbywać się na takich samych prawach, jak dotyczy to obywatela polskiego. Panie redaktorze,
którą firmę stać na reklamę w największych godzinach oglądalności? O ile dobrze wiem, minuta takiej reklamy kosztuje około 400 tysięcy złotych. Proszę zwrócić uwagę w telewizji, ileż tych reklam codziennie się ukazuje. To są reklamy, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo drogie i nie stać na to polskiego producenta, bo on jest, że tak powiem, cały czas wykorzystywany. Z niego doi się jak taką porządną krasulę. Na to zgody nie ma. Mamy nadzieję i ufamy, że ten nowy Sejm, ten nowy rząd, a co najmniej co niektórzy posłowie, którzy mam nadzieję, że dzisiaj nas tutaj słyszą i oglądają, naprawdę usiądą i zaczną się zastanawiać, co z tym można zrobić. Ja myślę, tak jak wcześniej powiedziałem, że sprawa jest bardzo pilna, ale ona jest do naprawienia. Tutaj trzeba naprawdę tylko dobrej woli. Ja myślę, że nowy minister, nowego ministra czeka dosyć trudne zadanie. Ufamy głęboko, że usiądzie z zainteresowanymi do stołu i wspólnie ustalą rzeczy, które pozwolą, aby ta produkcja. Ja powiem tak, my mówimy o trzodzie chlewnej, ona jest naprawdę w tej chwili w tragicznej sytuacji, ale również w nielepszej sytuacji są mleczarze. Ja uważam, że to są jeszcze więksi niewolnicy jak my, jeżeli chodzi o pracę, bo tam trzeba punktualnie, jeżeli zaczyna dój codziennie o 6 rano i o 18 wieczorem, to nie może być 15 minut ani wcześniej, ani później. I ja bym im nie zazdrościł, gdyby to mleko dzisiaj kosztowało 2 zł, a nie 90 groszy i do tego wiszące kary po 160-180 tysięcy na gospodarstwy. Panie dyrektorze, tutaj należałoby jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Nowy minister rolnictwa musi się również pokłonić nad PROW-em, który zaproponowano nam wcześniej. On jest absolutnie nie do akceptacji i nie do przyjęcia. Ja niedawno, kiedy miałem taki ścisk u siebie na chlewni, no, że tak powiem, przyjmowano wnioski na budowę odchowalni porodówek. I że tak powiem, no mówię, Holender, to ja może szybciutko o pozwolenie i jakieś następne pomieszczenie, bo pewnie będą się do pokoju to wpuszczać. I co się okazuje, panie redaktorze, że te pieniądze, które zaproponowano w nowym PROW-ie, nie są dla polskiego rolnika. Ja uważam się za polskiego obywatela, polskiego rolnika, który chce produkować dobre, zdrowe mięso, ale okazuje się, że ja sprzedaję powyżej 200 tysięcy euro. Nieważne, że stratą 200 tysięcy euro eliminuje moje gospodarstwo do sięgnięcia na inwestycje w swoim gospodarstwie. Uważam, że te pieniądze, że tak powiem, jeżeli nie będzie nowych rozwiązań, to przepadną. Ja z całym szacunkiem do każdego rolnika się odnoszę, czy to będzie rolnik, który hoduje 10 macior, czy ten, który hoduje 300. Ta praca jest tak samo ważna i tak samo ciężka, ale przecież ten rolnik, który ma dzisiaj 10-15 macior, on nie będzie budował porodówki, bo po pierwsze, wartość ekonomiczna jego gospodarstwa nie pozwoli mu, zdolność kredytową nie uzyska. To pytam się, o jaką wieś w tym Polsce chodzi? O wieś, która będzie zaspokajać potrzeby polskiego obywatela i będzie jeszcze do tego eksportować żywność na zewnątrz, czy o taką wieś, którą widzieliśmy w latach na początku 90., koniec 80., kiedy cały kraj się z nas śmiała, szczególnie miasto, bo zawsze wizytówka polskiej wsi wyglądała tak, że ogorzały chłop na furmance z jednym dyszlem i ciągnięty przez jednego konia. Takiej wsi już dzisiaj nie ma. Polski rolnik to jest przedsiębiorca, to jest człowiek, który zainwestował w swoje gospodarstwo, który musi się znać naprawdę na wielu rzeczach, bo to jest mechanizacja, to jest uprawa roślin, to jest chemizacja, to jest trzoda chlewna, gdzie również i weterynaria wchodzi w to. Proszę uwierzyć, polski rolnik dzisiaj nie ustępuje zachodniemu przedsiębiorcy. Potrzebuje tylko odpowiedniego wsparcia. Wsparcia, które pozwoli mu żyć godnie na tej wsi i utrzymywać swoją rodzinę. Ja bym nie chciał, żeby młodzież dzisiaj dalej uciekała na zachód. Nie po to kształcimy dzisiaj młodych ludzi i wykształconych wysyłać, właściwie nawet nie wysyłać. My ich wyganiamy. Tak się nie powinno robić. Nie jesteśmy zieloną wyspą. Ja myślę, że mrzonki o zielonej wyspie, one były tylko mrzonkami. Prawda wygląda całkiem inaczej i my właściwie borykamy się cały czas z problemem żywca wieprzowego. Ja rozumiem, są dołki, jest sinusoida, jest raz lepiej, raz gorzej. Ale panie redaktorze, proszę uwierzyć, że takiego dołka, to tak samo jak z tą suszą. Takiej suszy najstarsi ludzie nie pamiętają. Tak samo najstarsi hodowcy nie pamiętają tak niskiej ceny na żywiec, która przeciąga się w nieskończoność. Przecież my zawsze kiedy zbliżały się święta, liczyliśmy na wyższe ceny. Nagle okazuje się, że nie tylko, że wyższej ceny nie ma, ale nagle się okazuje, że tego żywca w kraju jest za dużo. Ja dzisiaj sprzedając żywiec do zakładów mięsnych, nie pytam się nawet za ile, tylko czy panowie zabierzecie. No przecież nic takiego się nie stało nagle w Europie, żebyśmy my nie mogli sprzedać swojego żywca. I dlatego tutaj apel do i Krajowego Lekarza Weterynarii, do wszystkich służb, aby rzeczywiście te kontrole odbywały się bardziej solidnie. Nie tylko polskiego rolnika na jego gospodarstwie kontrolować i mandaty wypisywać, a naprawdę zainteresować się tym, co wpływa do kraju, co stoi przed zakładami mięsnymi. Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia wydała taki komunikat, że trzoda chlewna, żywiec wieprzowy powoduje raka. Byliśmy wszyscy zbulwersowani i ja wręcz doznałem szoku. Ale jak się tak człowiek głębiej zastanowi, ja myślę, że jeżeli ci panowie byli w Lidlu, albo w Tesco, albo w Biedronce i stamtąd pobrali próby, to proszę mi uwierzyć, że chyba tak może być. Bo tamtej chemii nigdy nie brakowało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mówił pan Janusz Białoskórski. Jeszcze do pana Eugeniusza Koczorowskiego. Panie Eugeniuszu, wiele słów tutaj padło. Pan organizował protest. Znacie branżę i jej problemy, ale spróbujmy zdefiniować i odkryć również problem. No problem taki powierzchowny, widać. Cena skupu bardzo niska. Jak to możliwe, że te zagraniczne półtusze, zagraniczna wieprzowina, że ona jest na tyle tania, że wypiera naszą? Czyżby ktoś ją dotował? Czy są to jakieś ceny dumpingowe, czy też taka po prostu akcja charytatywna państw zachodnich dla Polski?
Te duże koncerny wygląda na to, że się zmawiają. Jeśli zabraknie troszeczkę trzody na rynku, to oczywiście za wiele większe pieniądze dokupią na zachodzie, żeby u nas nigdy nie brakowało, czyli w ten sposób zawsze zaniżą cenę. Czyli tak tutaj mój przedmówca powiedział, że teraz trzeba się po prostu prosić, żeby nasze świnie zabrali. Nie ma szans się w ogóle targować o tam 5 czy 10 groszy do góry. Jak nie pasuje, no to dziękuję. To za 50 czy złotówkę pojadą do Niemiec i tam kupią, ale żeby broń Boże nam tutaj nie dołożyć. Jeszcze jedna sprawa jest, bo wszyscy rolnicy płacą jeden grosz za każdy kilogram na fundusz promocji, nie? Ja się pytam, co się z tym funduszem dzieje? Gdzie to jest promowane? Tam, gdzie nikt nie kupuje? Ja myślę, że ten fundusz promocji, te pieniądze powinny być właśnie reklamowane polskie, dobre mięso, a nie reklamowane, no właśnie te rakotwórcze z tą dużą ilości chemii. Tu by musiało być dobrze oznakowane, polskie i ze wszystkimi certyfikatami, że to mięso nie jest szkodliwe, a na pewno nie jest rakotwórcze. Polskie mięso na pewno nie jest rakotwórcze. A tak tu przedmówca powiedział, tam z tą ilością chemii, często na granicy dozwolonych ilości, na pewno jest rakotwórcze.
A wy dokładacie się na promocję jeszcze tego z polskiego rolnika. Jeszcze o tej promocji pan, tak? Pan tak, Białoskórski.
Panie redaktorze, jeszcze, jeżeli wolno mi dwa słowa. Ja między innymi jestem współwłaścicielem niewielkich w sumie zakładów mięsnych w Czankowie i proszę mi uwierzyć, gdyby handel, który istniał jeszcze 15-20 lat temu, polski handel, był w naszych rękach, zdecydowanie łatwiej było. Proszę uwierzyć, że dzisiaj prowadząc masarnię czy ubojnie, no trzeba nieźle się nagimnastykować, żeby to sprzedać. Powiem taki przykład, kiedy 4 miesiące temu byłem szanownie przyjęty przez jednego z dyrektorów Intermarché w Poznaniu, no bo szukamy ciągle rynków zbytu. Tak jak mówiłem wcześniej, polskich sklepików na każdym osiedlu było po 3-4. Dzisiaj galerie i te sklepy wielkopowierzchniowe, nie będące nasze, nie są zainteresowane, że tak powiem, polskim mięsem, polskimi wyrobami, bo oni, że tak powiem, z góry mają nałożone, ile mogą kupić w kraju, a reszta musi być przywieziona z kraju, kto jest właścicielem tej galerii czy sklepu wielkopowierzchniowego. I wracając do tego
pana dyrektora. Zaproponowałem mu tam wtedy sprzedaż łopatki i karkówki i on zapytał o cenę. No to ja mu wymieniłem cenę, nie chcę tutaj teraz przekłamań robić, ale chyba 8,80. On tak na mnie spojrzał i mówi, wie pan, to ja mogę panu sprzedać po 7. Ile pan tego potrzebuje? 50 ton, 100, 2 telefony do Hiszpanii i za 2 dni pan ma tutaj 30 tirów, 40. No jeżeli... Ja mówię do tego pana, że wie pan, no ale jakość tego, proszę pana, wy wszystko kupicie. No jeżeli tak mamy rozmawiać ze sobą, to znowu ukłon tutaj w stronę służb, które powinny pilnować tej jakości, a nie pozwalać na powolne trucie swoich współobywateli polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mówił pan Białoskórski. Janusz, proszę państwa, kończymy nasz program. Przypomnijmy, byliśmy w miejscowości Gościejewo, powiat Rogoźno. Jest to powiat Oborniki w województwie wielkopolskim. Niska cena skupu wieprzowiny. Kto zyskuje, kto traci. Jak widać, przez tyle lat polscy rolnicy na tym tracą. Wyjeżdżają ich dzieci do pracy za granicę. Kto za to odpowie? Kto doprowadził do tej sytuacji i przed jakim trybunałem staną ci, którzy są za to odpowiedzialni? Żegnałem się z państwem.
Jela Schroeder
i Adam Ślusarski.